Witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania katechezy.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam do wysłuchania katechezę. Mówimy o modlitwie pańskiej, o modlitwie, której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. I dzisiaj kolejny moment, etap tej naszej modlitwy, którą pomalutku omawiamy. Nie wódź nas na pokuszenie. To kolejna z próśb zawartych w modlitwie pańskiej, w katechizmie Kościoła katolickiego, którym się posługujemy. To numer 2846 i kolejne. Zachęcam tak, żeby później do katechizmu Kościoła katolickiego zajrzeć. Prośba nie wódź nas na pokuszenie nawiązuje do poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem przyzwolenia na pokusę. Prosimy naszego Ojca, by nas nie wodził na pokuszenie. Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, to bardzo trudne jest do przetłumaczenia, ma wiele znaczeń. Prosimy, abyśmy nie ulegli pokusie. Albo nie pozwól, byśmy doznali pokusy. Bo jak powiada święty Jakub w swoim liście, i warto to sobie zapamiętać, to pierwszy rozdział listu Jakubowego, 13 werset. Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. Bóg nikogo nie kusi. Przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu. Jesteśmy bowiem zaangażowani w walkę między ciałem a duchem, a prośba ta, i nie wódź nas na pokuszenie, jest błaganiem o ducha rozeznania i mocy. Bo Duch Święty jest tym, który pozwala nam rozróżnić pomiędzy próbą, która jest konieczna do wzrostu człowieka, tego wewnętrznego, bo wypróbowaną cnotę, prawda, zachowujemy, to jest próba, ale z drugiej strony jest pokusa. Pokusa prowadzi do grzechu i śmierci. Próba służy to rozróżnienie. Próba służy do tego, żebyśmy wzrastali wewnętrznie, żebyśmy się umacniali, natomiast pokusa prowadzi do grzechu i śmierci, jeśli w nią wejdziemy. Musimy także rozróżnić między być kuszonym, a przyzwolić na pokusę. Rozróżnienie to bowiem obnaża kłamstwo kuszenia. Pozornie ma owoce dobre, jest rozkoszą dla oczu. Pokusa teoretycznie, na pierwszy rzut oka, to jest coś atrakcyjnego, to jest coś, w co warto wejść, to jest coś, gdzie warto się zabawić, prawda? To jest właśnie to pokuszenie, ale w rzeczywistości jest owocem śmierci. Czy owocem pokusy jest śmierć? Może w ten sposób. I to jest bardzo niebezpieczna zabawa. Przypomnijmy sobie naszych pierwszych rodziców w raju. Demon jest mistrzem demagogii. Demon jest tym, który jest specjalistą od prezentowania tego, czego w rzeczywistości nie ma. Walorów, których nie ma. Ciekawa rzecz, że tak bardzo, kiedy oglądamy mecz, na przykład w telewizji, niedługo będzie tego wiele, to denerwują nas reklamy, bo te reklamy się ciągną i ciągną. Tutaj już miała go pocałować na tym filmie, no i reklama. W najlepszym momencie reklama. No i to jest właśnie to. Podobnie postępuje zły i kusiciel i demon. Człowiek się dla niego nie liczy jako człowiek, tylko jako zwierzyna łowna. On nie chce wzrostu człowieka. On chce człowieka wykorzystać, zdeptać, jak cytrynę wycisnąć i wyrzucić. Tak jak telewidzowie nie są ważni jako widzowie, tylko są ważni jako potencjalni konsumenci, jako potencjalni ci, którzy będą kupowali towary reklamowane w danej stacji telewizyjnej. Przecież tu nie chodzi o to, żeby byli widzowie, tylko żeby byli tacy widzowie, którzy będą w stanie kupić to, co rynek reklamowy w danej stacji prezentuje. Liczysz się jako konsument, jako ten, który skorzysta z reklamy, a nie jako widz. I demon też przychodzi do nas ze swoją przebogatą ofertą i zna wszystkie te techniki marketingowe, manipulacyjne. Zobaczcie naszych pierwszych rodziców, którzy przecież stawali w obecności Pana Boga, wykiwał bez trudu, podszedł, zagadał, wsączył wątpliwość, czy Bóg cię kocha, i pożądanie. Do tego doszła jeszcze zazdrość, oczywiście, doszła pycha, ujawniło się ludzkie ja, własny egoizm, owoc pięknie zapakowany, podany, z uśmiechem. No i w dodatku nagryziony. I okazuje się, że ten towar, który jest dotknięty, uważa się za sprzedany. I wcale nie trzeba wiele, to nie są żarty. To nie są żarty. Demon tak sprowokował i tak, można powiedzieć kolokwialnie, wykiwał pierwszych rodziców, że stali się bezdomni, że musieli skryć się w krzakach. Ci, którzy z Panem Bogiem każdego popołudnia rozmawiali, Bóg przechadzał się po ogrodzie, oni razem z Nim żyli w zażyłości, w miłości, mieli wszystko, co chcieli. Nagle chcieli stać się jako bogowie, stanąć w miejscu Pana Boga, być po prostu ponad Panem Bogiem, weszli w bałwochwalstwo, w idolatrię, no i musieli wylądować w krzakach, jak jest opisane w Księdze Rodzaju, bo są nadzy. Ale Bóg, zobaczmy, co robi Pan Bóg znów przychodzi, bo Bóg jest wierny i Bóg pyta: Adamie, gdzie jesteś? I to pytanie gdzieś wybrzmiewa, mam nadzieję, nieustannie w naszych uszach, albo jako zachęta, albo nawet jako pewien wyrzut w naszym codziennym postępowaniu. Gdzie jesteś, pyta Pan Bóg? W których krzakach siedzisz? Dlaczego siedzisz w krzakach? Dlaczego nie chcesz wyjść do mnie? Szukam ciebie. To mówi Pan Bóg do każdego z nas, bo na każdym Panu Bogu zależy. Nie ma dla Boga ludzi bezwartościowych, nie ma dla Boga ludzi nic niewartych, nie ma dla Boga ludzi straconych, jeśli odpowiadamy na Jego łaskę. Bo Pan Bóg chce zbawić wszystkich i każdego pokochał i za każdego oddał swoje życie, również za tego, który jest w najgęstszych krzakach, gdzieś w zaroślach i boi się wyjść. To jest ta sytuacja, w której się znajdujemy. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Każdy z ludzi jest kuszony. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma pokus, no to chyba już umarł. Ale czy to Bóg nas kusi? Czy Bóg chce, byśmy ulegli pokusie? Na pewno nie. Bo Chrystus mówi: czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Więc to nie Pan Bóg jest sprawcą pokusy. Pokusa pochodzi od demona, od tego, którego intencją jest okłamanie nas, wykiwanie i zamordowanie w ostateczności na wieczność, czyli potępienie, to co nazywamy potępieniem. Jego celem jest to, byśmy tak uwikłali się w grzech, byśmy zwątpili w Boże miłosierdzie, byśmy nie byli w stanie wydobyć nawet tego głosu: Panie, ratuj, żebyśmy zwątpili we wszystko, żebyśmy stracili sens życia, żebyśmy popadali w różnego rodzaju zwątpienia, depresje, beznadzieje. To czyni z nas demon. On chce, żebyśmy byli bezsilni, a wówczas tak jak zwierzę drapieżne, które najpierw zrani swoją ofiarę, da się wykrwawić, a później, kiedy już jest obezwładnione, to już nie jest żadnym celem tak naprawdę. To już nie ma problemu z walką, nie ma problemu z zagryzieniem. Tak to działa. Tak to niestety działa. I to jest intencja demona, nie ma innej. Jeżeli słyszymy inaczej, to nie wolno w to wierzyć, bo demon przyszedł mordować, kraść i rozpraszać. I dlatego nie należy go lekceważyć, bo to jest kłusownik, który traktuje człowieka jak zwierzynę łowną. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że im bliżej Pana Boga będziesz, im bliżej Pana Boga pragniesz być, tym większych będziesz doznawał pokuszeń, bo demon ma strategię. On tutaj ma to swoje planowanie. Co mu po tym, jak zwiedzie jakiegoś maluczkiego albo letniego, takiego, który nie jest żadnym świadectwem dla świata, takiego, który nie jest ani zimny, ani gorący. To nikt nawet nie zauważy tego. Nie będzie skutku, nie będzie efektu, nie będzie zysku. No bo cóż tam z takiego letniego chrześcijanina w pokusach, w której uległ. to nie ma specjalnie to sensu, prawda? Bo nie ma wyniku dla niego. On chce za jednym zamachem po prostu zwabić wiele ofiar. Taka jest jego strategia. Zresztą niejednokrotnie ludzie zachowują się przecież w ten sposób. On chce iść na skróty i dlatego bardziej się trudzi wobec tych, którym wydaje się, że stoją, że są mocni, wobec tych, którzy uchodzą za mocniejszych, uderza w kapłanów, bo napisane jest: uderz w pasterza i rozproszą się owce. I ma dwie pieczenie za jednym zamachem. Ma i pasterza, i ma owce. I to jest bardzo poważna sprawa. Dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa wzajemna wiernych chrześcijan, katolików za siebie, za owczarnię. Tak ważna jest modlitwa wspólnotowa. Tak ważne jest świadectwo wspólnoty, uczestnictwo we wspólnych modlitwach, we wspólnych nabożeństwach, we wspólnej Eucharystii. I wspólna modlitwa w rodzinie jest bardzo ważna. Żebyśmy wiedzieli, że jeden za drugim w modlitwie przed Panem stoi murem. Żeby kapłani w parafiach wiedzieli, że wierni katolicy stoją za nimi murem w modlitwie. A nie w plotkach, a nie w omawianiu. Najpierw powiedz Panu Bogu, najpierw powiedz przed Bogiem to, co masz do powiedzenia, a nie chodzisz, rozpowiadasz ludziom prawdę i nieprawdę. Módlcie się za to, żeby pasterze byli mocni, żeby trwali mocni w wierze, by opierali się złu aż do przelania krwi, jeśli będzie trzeba, by was zachować. Bo jeśli ich nie będzie, to wy się rozproszycie jako owce. Każdy pójdzie w swoim kierunku, pobłądzi, zejdzie z właściwej drogi. Zejdzie z drogi Kościoła, zejdzie z drogi Bożej. Bo nie będzie przewodnika, nie będzie drogowskazu, kompasy wam się rozregulują. To nie jest tak, że każdy sobie nastawia kompas według własnego widzimisię. To ma być kompas Pana Boga, kierunek Pana Boga. Przeżywaliśmy ostatnio w niebo wstąpienie Pańskie. To znaczy, Chrystus poszedł tam, gdzie my mamy iść za Nim. Poszedł przygotować nam miejsce. Chrystus wyraźnie pokazał kierunek Ojciec i niebo. Ojciec i niebo. To jest kierunek każdego chrześcijanina. I nasz kompas musi być nastawiony na Ojca i na niebo. I teraz demon jest tym, który wprowadza jakieś pole magnetyczne, prawda, które nam ten kompas duchowy chce rozregulować. Żeby ta wskazówka wskazywała inny kierunek. My chcemy iść na północ, bo to jest, mówię obrazowo, kierunek nieba, a on wprowadza takie zakłócenia w tym naszym kompasie, że wskazówka pokazuje nam co innego. Prawda? Idziemy w zupełnie złym kierunku, po omacku. Ten kompas już jest nam do niczego niepotrzebny, bo on nie działa, bo jest rozregulowany. I dlatego potrzeba pasterzy, dlatego potrzeba tych, którzy będą nas prowadzili. Dlatego trzeba modlić się o siłę i o odwagę dla pasterzy. Nie krytykować kapłanów, nie dawać miejsca diabłu plotkami o księżach, nie gorszyć słabych. Jak masz źle mówić o kapłanie, powiedz to Panu Bogu i módl się za niego, a nie od rynku do rynku. Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. I nie wolno, Kościół nie może chodzić do pogan, którym dobro owczarni nie leży na sercu, którzy owczarni nie znają, nie kochają, są z zewnątrz. Są z zewnątrz. Jest tutaj ta subtelna, ale zasadnicza różnica pomiędzy pasterzem a najemnikiem. Najemnik to jest ten, jak widzi wilka, jak widzi zagrożenie, jak widzi, że może coś się mu stać przy okazji, to bierze nogi za pas i ucieka. Natomiast pasterz staje w obronie owiec i kładzie swoje życie, gdy trzeba. I o to się módlmy. A inaczej to osłabiamy owczarnie i osłabiamy pasterza. Jeżeli bardziej wolimy rozmawiać z ludźmi niż z Bogiem, to jesteśmy plotkarzami, robimy lukę dla demona, uchylamy drzwi i on to wykorzysta. uchylamy drzwi do owczarni. I demon zawsze ogra człowieka, jeśli Bóg nie będzie naszym obrońcą. Jest bowiem napisane w piśmie, za obrońcę wziąłem Najwyższego, nie przystąpi do ciebie niedola. To jest ta nasza piękna pieśń, kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu. Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Piękna pieśń. Śpiewajmy ją często, w Bogu jest nasza siła. I posłuchajmy przez chwilę świętego Pawła, w liście do Rzymian pisze tak, 7 rozdział. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. I zaglądam do komentarza do codziennego pacierza księdza biskupa Romaniuka i tam czytamy, że Cyryl Aleksandryjski przyrównuje pokusy do rwącego głębokiego potoku. Trzeba się odpowiednio przygotować i dobrze zabezpieczyć, jeśli marzy się o szczęśliwej przeprawie przez potok. Na szczęście są w Biblii, i to u tego samego Pawła Apostoła, również takie oto słowa w 10 rozdziale listu do Koryntian. I nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, by nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Otóż w przedostatniej prośbie modlitwy pańskiej i nie wódź nas na pokuszenie, modlimy się właśnie o wskazanie sposobu pokonywania pokus. Jest też coś pocieszającego w takim sformułowaniu tej prośby. Okazuje się, że szatan, aby nas kusić, musi mieć przyzwolenie od Boga. Szatan nie jest jakimś księciem równym Panu Bogu. To jest nikt przed Bogiem. Prośmy więc, aby Bóg nie zechciał, jeśli taka jest Jego wola, dopuszczać do nas tych pokuszeń szatańskich. Mówi się czasem, że w prośbie tej domagamy się nie uwolnienia od pokus w ogóle, skoro nawet Chrystus był kuszony, ale właśnie o siły potrzebne do skutecznego zwalczenia pokus, bo wypróbowana cnota jest nam potrzebna. Zobaczmy zatem, jak Pan Jezus stawał wobec pokusy. I to ciekawa rzecz, bo kiedy Chrystus był kuszony na pustyni, to przecież nie było świadków, więc ten przekaz uczniowie musieli mieć od samego Chrystusa. Kiedy przychodzi demon na pustyni i kusi Chrystusa. Pierwsza pokusa to pieniądze. Demon pyta Chrystusa, dlaczego głodujesz? Chyba jesteś Synem Bożym. Co to, ojciec nie dał ci chleba? Nie masz co jeść? Jak nie masz co jeść, to powiedz tym kamieniom, żeby się przemieniły w chleb i będziesz miał co jeść. I znamy odpowiedź Chrystusa. Pokusa, by się w życiu na wszystko zabezpieczyć. Jest to chora pokusa, bo ciągle nam czegoś brakuje i ciągle jesteśmy niezadowoleni. Żyć oznacza mieć pieniądze i dla pieniędzy wielu jest w stanie zrobić wszystko. To pierwsza pokusa, którą Chrystus oddala. Druga pokusa, domaganie się cudów, czyli nieakceptowanie własnej rzeczywistości, nie stanie realne na nogach, tylko gdzieś na głowie. Demon przychodzi i mówi do Chrystusa, ty chcesz być kimś, ty chcesz coś udowodnić, ty chcesz się pokazać. To dlaczego prowadzisz takie bezbarwne życie? Kim ty jesteś? Zwykłym synem cieśli. Co ty chcesz osiągnąć? Zrób coś w lepszym stylu, zrób coś, by cię ludzie zauważyli. Nieważne co. Nieważne co. I jest taki jeden pan, który który nie dość, że sam ulega różnego rodzaju pokusom, to jeszcze zwodzi ludzi, tak jest, przybijając różnego rodzaju pisemka na drzwiach kościołów, udając apostatę, czyli tego, który od kościoła odchodzi. Z jednej strony odchodzi od kościoła, z drugiej za chwilę i do Hare Krishna może przystać, później jeszcze do wianuszka dziewic orleańskich, może jeszcze różne dziwne rzeczy zrobić, żeby się pokazać. To jest ta pokusa demońska, jakaś choroba serca. Choroba serca. I na nią wszyscy jesteśmy narażeni w różnym wymiarze. Niektórzy przy fleszach kamer, niektórzy przy płaczu matki w domu. Wszyscy jesteśmy na to narażeni. I teraz mówi demon do Chrystusa: wejdź na dach świątyni, na dziedzińcu są tłumy, skocz w dół, aniołowie uniosą cię, przecież jesteś Synem Bożym, ale będą mieli miny, jak to zrobisz. Ale będą mieli miny. Już to widzę. To co, skaczesz? I będą skandować, będziesz bohaterem, uwierzą w ciebie, wypełnisz swoją misję. Przecież to nie takie trudne, nic nie ryzykujesz, jesteś Synem Bożym. Aniołowie cię poniosą. No i to jest pokusa, która dotyka naszej rzeczywistości, by jej nie akceptować. Ale byłoby mieć dobrze i duchowość Ojca Pio, i Jana Pawła II, i świętego Franciszka z Asyżu, i być jak modelka, i grać jak Ronaldo czy David Villa dla sympatyków Barcelony, dawniej przynajmniej. Więc życie jest ciągłą projekcją. Pokusa triumfowania kosztem braku akceptacji dzisiaj. I tak sobie myśli mężczyzna, dlaczego ta kobieta, która tak się zestarzała, już nie wygląda tak atrakcyjnie, ma być dalej moją żoną. Trzeba sobie poszukać młodszą, lepszą, wymienić na nowszy model. Prawda? Bywają takie pokusy. Dlaczego masz córkę, która ci się nie udała, męża pijaka, niepełnosprawnego syna? Dlaczego temu się lepiej powodzi, a mnie nie? Dlaczego ten zdaje egzaminy, chociaż się prawie nie uczy, a ja siedzę nocami i ledwo na truje wyciągam? Takie pokusy przeżywał także Izrael. Musiał iść drogami, których nie rozumiał. Pokusa, żeby wiedzieć wszystko, żeby panować nad wszystkim, i dlatego domagamy się od Boga cudów. Jak to możliwe, żeby Bóg był dobry, a ja jestem taki czy taka, prawda? Powodzi mi się tak, a nie inaczej. Jak to możliwe, że Pan Bóg nie radzi się mnie, gdy coś robi? Jak to możliwe, by Pan Bóg był, gdy dotyka mnie w rodzinie śmierć? Już więcej do kościoła nie pójdę. Ja tego oczywiście nie wytłumaczę. Dlaczego takie sytuacje spotykają nas w życiu? Ale mogę powiedzieć, z czym się to wiąże. To się wiąże z naszą postawą po grzechu pierworodnym, ta projekcja nieustanna na życie, że jest ktoś, kto ośmiela się być nade mną, czyli Pan Bóg. Nad wszystkim powinienem być ja, to ja piszę scenariusz, to ja rozdaję rolę, to ja. To jest ta pokusa druga, której poddany był także Chrystus. I trzecia pokusa, pokusa idoli, bałwochwalstwa. Wcale nie myślcie, że ludzie dzisiaj są od nich wolni. Może nawet my nie jesteśmy. Demon przychodzi i mówi: pokłoń się, a będziesz kimś. Załatwię ci wszystko. Będziemy kręcili lody, bo dam ci władzę. I ty masz podobną pokusę, jeśli widzisz, że Pan Bóg nie rozwiązuje ci problemów tak, jak ty chcesz. Jeżeli Pan Bóg nie realizuje twojego planu na życie, to znajdziesz sobie innego realizatora. To będzie na przykład jakiś znachor, jakaś wróżka, jakiś homeopata, jakiś okultysta, jakiś palikot, jakiś tarot i tak dalej. I co jest ważne? Że to on uzdrowi moją córkę. Wszystko inne jest nieważne. Więc uważaj, bo zaczynasz grać z graczem, który nie odpuści, jeśli go zapraszasz do stołu, który weźmie, co ma do wzięcia i nie cofnie się później. Demon Chrystusowi też obiecywał władzę. Jaka jest lekcja Jezusa? Bogu samemu kłaniać się będziesz. Jeden błąd może kosztować wszystko. I zwróćmy uwagę, że opis walki Jezusa z pokuszeniem demona musiał Chrystus sam przekazywać, bo na pustyni nie było świadków. Jezus w związku z tym przyznaje, ja też byłem kuszony, bo Chrystus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Był podobny nam także w pokuszeniu. Jako człowiek Pan Jezus był kuszony i zwyciężył. I my też możemy odnieść zwycięstwo w Bogu nad pokuszeniem. To jest, kochani, dla nas ogromna siła i ogromna dobra nowina. Możemy odnieść zwycięstwo nad pokuszeniem w Bogu, jeśli Mu zawierzymy. Pokuszenia nie możemy dzielić na małe, na duże, bo dla jednego coś jest małe, dla drugiego jest nie do uniesienia. Ale Bóg nie pozwala nas kusić ponad siły i łaskę, którą daje. I to jest dla nas, myślę, w tym momencie najważniejsze. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. I może już na zakończenie zapraszam Państwa także do rozmów po katechezie. Pamiętajmy te słowa Chrystusa, wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. A kiedy indziej modli się za swoich uczniów Chrystus, żeby byli strzeżeni od pokus i tak mówi, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. A wszystko i zawsze po to, żebyśmy nie musieli zaciągnąć wobec Pana Boga długów i prosić Boga o przebaczenie. Mamy czuwać nie tylko na nadejście Boga, ale także po to, by rozpoznać atak nieprzyjaciela, by tropić jego pułapki, by unikać tych pułapek, unikać sideł kłusownika. Dlatego powinniśmy być gotowi także na pokuszenie. Gotowi na przyjście naszego Pana, który sprawia niespodzianki, który prowadzi nas drogą pełną różnego rodzaju zaskoczeń i modlić się nieustannie o wsparcie. Ważne, byśmy pamiętali, że Pan Jezus był kuszony, że kuszenie nie jest żadną karą, że my jesteśmy kuszeni, że sprawcą pokuszenia nie jest Pan Bóg. Choć w modlitwie pańskiej mówimy dosłownie nie wódź nas na pokuszenie, to nie oznacza to, że Bóg jest autorem pokuszenia albo sprawcą naszych pokus. Gdyby Bóg nas kusił do złego, no to nie byłby miłością, nie byłby dobrem, ale jest, ponieważ jest wszechmocny, więc byśmy nawet nie mieli możliwości oparcia się tej pokusie. Bóg chce dać nam życie, bo własnego Syna nie oszczędził. Tym, który nas kusi, jest przeciwnik. Bóg nie jest przeciwnikiem człowieka. Bóg kocha człowieka. Bóg jest miłośnikiem człowieka. Przeciwnikiem jest oskarżyciel, jest szatan, jest demon. On jest sprawcą pokuszenia, nie Pan Bóg. Jeszcze raz ten list Jakuba. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Bóg nieraz dopuszcza próbę, to prawda, dopuszcza. To nie jest prowokacja Pana Boga, bo Bóg nie musi nas prowokować, bo wie wszystko. Próba polega na tym, że mamy się czegoś nauczyć. Boża lekcja zawsze niesie nam ratunek, a nie zgubę.